Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Karolina Gaweł. Dziś mam przyjemność poprowadzić dla Państwa tę rozmowę Gość Dnia w Radiu Rodzina. Dziś, 10 stycznia, właśnie w związku z tą datą, mamy w kalendarzu pewne wydarzenie. Dokładnie w 1863 roku w Londynie otwarto pierwszą na świecie linię metra. Wagony ciągnęły lokomotywy parowe. Dlatego, by też nie uciekać zbyt daleko od Kalisza, z uśmiechem na twarzy spoglądamy na opatówek, w którym mieści się Muzeum Historii Przemysłu. Z tymże muzeum związany jest mój dzisiejszy rozmówca, pan dr Jarosław Dolat, kierownik działu Historii Przemysłu, Techniki, Technologii i Organizacji Produkcji w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Witamy serdecznie.
Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Bardzo się cieszymy, że właśnie w takim gronie możemy się spotkać. Myślę, że też dla naszych słuchaczy może to być swego rodzaju taka niespodzianka, zaskoczenie, że w Radio Katolickim pojawia się taki temat bardzo przyziemny wbrew pozorom, bo na pierwszy rzut oka ta tematyka i profil muzeum także nie wskazuje na wiele punktów wspólnych. Czy to z naszą rozgłośnią, czy z samym Kościołem katolickim, ale myślę, że tutaj musimy uważać i nie dać się zwieść, bo chyba mimo wszystko te tematy jakoś w pewnym stopniu się przenikały i przenikają nadal pewnie.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas, za zauważenie tego problemu przy okazji właśnie tej 150. rocznicy otwarcia tej podziemnej kolei w Londynie, bo rzeczywiście wydaje się, że problemy, którymi zajmuje się nasze muzeum, tak i że tak powiem promocyjnie i też naukowo, czyli sprawy bytowe człowieka, sprawy materialne, mogą być odległe, czy są odległe od sfery sakrum, religijności i duchowości. No ale okazuje się, że w tak zwanej nauce społecznej Kościoła te sprawy bytowe przecież są bardzo ważne. I przynajmniej od czasów papieża Leona XIII, wcześniej te mniej zwracano na to uwagę, ale również podnoszono problemy bytowe, tak? Zaczęto rozumieć, że godność człowieka, poziom jest związana też z poziomem, z jakością życia, że człowiekowi należy zapewnić jakieś minimum egzystencjonalne, zapewnić mu jakieś warunki bytowe. I właśnie w naszym muzeum tymi sprawami bytu materialnego się zajmujemy, a od czasu właśnie encykliki Rerum Novarum, później powtarzanej przecież i przez papieża Piusa XI i przez Jana Pawła II, przecież sprawy godności człowieka, bytu materialnego cały czas były podnoszone i Kościół, czy szerzej chrześcijaństwo, podnosi ten problem, że człowiek powinien zmieniać oblicze tej ziemi, zmieniać przyrodę, dostosowywać do swoich potrzeb, ażeby móc godnie realizować też swoje człowieczeństwo. No, praca też wiadomo jest jakby przypisana człowiekowi i podnosi jego wartość, jego szacunek, tak, jego rozwój przede wszystkim, praca wpływa na jego rozwój i właśnie Opatówek jest takim miejscem, gdzie się zajmujemy tymi tematami. Nieprzypadkowo, bo tutaj Kalisz i region był też takim, tu chciałbym przypomnieć, to też był takim ośrodkiem, gdzie też tej pracy było bardzo dużo w dziejach i wcześniej, przede wszystkim też w XIX wieku zaczęły powstawać tutaj obiekty przemysłowe, różne instytucje gospodarcze, które służyły temu, żeby wytwarzać dobra, właśnie te dobra materialne, te konsumpcyjne dobra, które są potrzebne człowiekowi do codziennego bytu. Przecież jak tutaj patrzymy na wyposażenie tego studia, redakcji, to wszystko, co tutaj jest wyposażeniem tego obiektu, to jest wszystko wytworzone właśnie dzięki talentom ludzkim, dzięki wkładowi pracy fizycznej i też umysłowej człowieka. Także myślę, że te sprawy są też podnoszone przez Kościół, dla rozwoju człowieka, szczególnie dla jego rodziny, bo wiemy, przecież jesteśmy w Radio Rodzina, że człowiek realizuje się poprzez właśnie w jakiejś właśnie grupie, tą taką podstawową grupą to jest właśnie rodzina, życie w rodzinie. Jest to wszystko niezbędne, żeby się rozwijać, żeby też rozwijać swoje też życie duchowe. Tą podstawę człowiek musi przecież posiadać.
Dokładnie tak. Myślę też, że tutaj jeszcze, tak nawiązując do papieża Leona XIII, myślę, że też nie bez powodu był on nazywany papieżem robotników, bo tak się o nim mawiało. Taki też można powiedzieć, że przydomek został mu przypisany. Też właśnie ten wynalazek Jamesa Watta, maszyna parowa, był takim kluczowym wydarzeniem, takim elementem wielu przemian społeczno-gospodarczych na całym świecie. Jak funkcjonowało się ludziom w epoce maszyny parowej?
Myślałem nad tym właśnie zagadnieniem i tak w wielu sferach może lepiej nawet niż w dzisiejszych czasach, chociażby powiedzmy człowiek był bardziej od przyrody zależny, tak? No, wiadomo, że tutaj był dzień i była noc, także musiał być przyszedł ten moment wypoczynku, bo tak czasami tą przeszłość nadmiernie się krytykuje, że ludziom się tak, patrzymy na tą historię, że ludziom się ciężko żyło. Ja tak myślę, że w tamtych czasach o tym nie myślano, tak? Tylko starano się rozwiązywać te codzienne problemy, a tym codziennym problemem było właśnie zdobycie jakichś tam tych podstaw bytowych, tak? No to ludzie chodzili, wiadomo, jak powstawały fabryki, to ludzie, wiadomo, musieli chodzić do pracy, no i nie mierzyli czasu. To w tym sensie chciałem powiedzieć, że lepiej mieli, że tak nie byli zdeterminowani, bo nie było zegarków. Było to związane z takim rytmem dnia, tak? Że jest wschód słońca, ludzie wstawali i nie wiedzieli, na którą godzinę do pracy mają udać się, tak? No to były inne rozwiązania, na przykład sygnał syreny fabrycznej, czy dzwony biły, właśnie tutaj też rola kościoła, że na kościołach bardzo często zegary, my w muzeum mamy taki mechanizm niedawno pozyskany zegara wieżowego i on na przykład nie był wskazówkowy, tylko wybijał, czyli ludzie słyszeli, że jest jakiś moment dnia, w którym trzeba wykonać jakąś pracę, także powiedzmy, że nie było takiej presji, jak w tej chwili mamy, że musimy być wszędzie punktualnie, to jest wiadomo, takie stresujące. Co następnie? No ludzie musieli gdzieś mieszkać, tak? No to tak na pewno zagęszczenie było większe niż to było gorsze, tak? Nie mieli ludzie tyle przestrzeni. Jak to rozwiązywano przy fabrykach? Przy fabrykach bardzo często fabrykanci stawiali takie, rozumieli to, fabrykanci no tacy wyrozumieli, a jeżeli chcieli, żeby fabryka przynosiła jakieś dochody, żeby jakoś w rytmie jakimś sobie pracowała, żeby ludzie nie zawiedli w docieraniu do pracy, no to przeważnie przy fabrykach stawiano takie domy niedalekiej odległości, no bo kolejny problem to jest pokonywanie jakichś tam przestrzeni. Tak? No, w dawnych czasach ludzie tak nie podróżowali jak my dzisiaj, ale to nie możemy wskazać, że to po prostu ktoś tak chciał, czy tam, bo mówi się, że człowiek był przypisany do miejsca bardziej, tam, czy tam rolnik, czy chłop nie mógł opuszczać, ale pytanie, jak on miał to opuścić, tak? W jaki sposób on miał się, dróg nie było, wszędzie były lasy, podróż była przecież niebezpieczna, więc starano się wznosić te domy blisko fabryki i ludzie po prostu słyszeli, jak usłyszeli sygnał z fabryki, to wychodzili do pracy. Oczywiście te mieszkania nie były dla wszystkich, to trzeba było zasłużyć, także też już w takim świecie tych fabryk kapitalistycznych pojawia się to, co dzisiaj, tak żeby porównuje do czasów dzisiejszych, też była to jakaś tam rywalizacja, ludzie starali się dokonywać awansów przed swoim kierownictwem, przed właścicielem fabryki, czymś się wykazać i wtedy istniała szansa, jeżeli był rozumny, mądry oczywiście właściciel fabryki, no ja twierdzę, że przeważnie tak było, no to, bo to były jest jednak instytucje prywatne, zresztą tutaj wspomnieliśmy Rerum Novarum Leona XIII, gdzie on podnosi jasno, że człowiek ma prawo posiadać własność prywatną, więc to nie możemy potępiać tych fabrykantów, że byli właścicielami tych fabryk, oni po prostu mieli swój talent, mieli umiejętności zorganizować taką instytucję, jeżeli oni byli rozumni, no to znosili te mieszkania blisko tych fabryk, bo rozumieli, że pracownik też musi być jakoś wypoczęty, jakoś też zorganizowany, najlepiej jakoś przywiązany do miejsca, a nic tak do miejsca nie przywiązuje właśnie jak mieszkanie, czyli warunki bytowe i później następnie rodzina, bo jeżeli mamy dzisiaj cały czas się podnosi, że żeby powstawały nowe rodziny, to muszą być jakieś lokum, tak? Bo człowiek właśnie potrzebuje tą, nie tylko mówiłem dużo o pracy, ale też potrzebuje pewną sferę prywatności. Tą sferę prywatności właśnie zapewnia mu po pierwsze rodzina, a ta rodzina realizuje się w jakiejś przestrzeni, które nazywamy mieszkaniem, izbą, jakimś lokalem. Inaczej się oczywiście ludzie odżywiali. Nie było tyle dań mięsnych, że tak powiem, jak dzisiaj, tak? Były bardziej to tutaj, bardziej takie jarska, że tak powiem. To dzisiaj tego sformułowania jarskie jedzenie już dzisiaj mało używa, czyli dużo takich mącznych produktów, to co było dostępne. No też tutaj trudno wskazać nam, bo ktoś tak, że tak powiem, prześladował te warstwy niższe tych robotników, że tak mało mięsa jedynie, bo po prostu tych produktów po prostu nie było. Ta technologia produkcyjna, wiemy, że dzisiaj ona jest krytykowana, że jest nadprodukcja mięsa, ale jej, ona dopiero w drugiej połowie XIX wieku, taki, że tak powiem, przemysłowy tucz, czyli jakiś intensywny tucz się rozwija i to mięso jest bardziej, coraz bardziej dostępne. No też był problem oczywiście chłodu. No, mamy zimę i jak ludzie sobie rozwiązywali, no to tu ku zaskoczeniu podam, że w takich małych mieszkaniach, izbach, temperatura chociażby już była wyższa, tak? A w warstwie te wyższe pałace, to znamy przecież relacje, znajduje się opisy takich sytuacji i tak zwane, było takie stwierdzenie, tak zwany zimny chów. No w dworach, pałacach to były duże obiekty, je ogrzać było bardzo trudno, ogrzewanie jedynie było tam kominkowe, więc to tylko w jakiejś jedna izba była tylko ogrzewana, więc w pałacu przecież chodziły hrabianki, ziemiaństwo chodziło we futrach, a już w takim obiekcie jakimś jak izba robotnicza, gdzie było większe zagęszczenie, tych piecyków było wiele, bo to tutaj też jeszcze oczywiście nie wspomniałem, że był podział ról, ewidentny podział ról, jeżeli weźmiemy pod względem właśnie kobieta-mężczyzna. Mężczyzna chodził przeważnie do pracy, kobieta zostawała w domu, zajmowała się tym gospodarstwem. Nie było tak źle, bo tak często jak w muzeum mówię, mężczyzna szedł do pracy i kobieta miała święty spokój. Niedawno zresztą audycję taką o Kaszubach oglądałem, jak to żony rybaków właśnie sobie to chwaliły, że mąż wypłynął, a one zostawały i one rządziły, dyrygowały. One te zarobione pieniądze przez męża wydawały. Oczywiście tutaj trzeba było się kierować oczywiście rozsądkiem, na żadne sobie nie można było ekstrawagancje pozwolić, tylko na te podstawowe warunki. No bo mężczyzna jednak jak przychodził z tej fabryki, to był zmęczony, musiał zjeść, musiał wypocząć, więc też trzeba było, a kobieta dobrze przygotowana wiedziała, że tak musi właśnie zorganizować ten dom, że też temu mężowi, temu mężczyźnie musi zapewnić jakiś komfort, chociażby w odpoczynku, bo następnego dnia rano on musi być sprawny, zdrowy i pójść do tej, bo jak nie stawić, no niestety tutaj te przepisy takie, ich nie było, tak? Jeżeli umawiali się, masz przyjść, to miał przyjść, a jeżeli się nie stawiał, powtarzało się, no po prostu wchodził ktoś w to miejsce. No to może tyle, bo bym tutaj za długo mówił o tych...
Myślę, że tutaj właśnie też tak często pojawiał się ten temat domu. Sercem domu jest rodzina, a sercem fabryki jest właśnie maszyna parowa. O tym pan pisał w swoim artykule, jednym ze swoich artykułów. Myślę, że takie obrazowe właśnie przedstawienie tego, że ta fabryka, to miejsce pracy jest jak jeden organizm, że chyba taki podział też można było zauważyć, że tak jak człowiek posiada głowę, serce, ręce i tak dalej, że podobnie to wyglądało chyba w przypadku fabryk.
No tak, no przebywając, już pracując w tej, bo nasze muzeum w Opatówku mieści się w obiekcie pofabrycznym, tak? Także zachowało się mało dokumentów i takich spisanych relacji, jak w tej fabryce pracowano i tak dalej, ale to moje doświadczenie tych 25 lat przebywania w tych salach, tak, dokonywania pewnych obserwacji, wszystko to wskazuje mi rzeczywiście na ten obiekt, jako taki zorganizowany jeden mechanizm, który właśnie pozwoliłem sobie porównać do organizmu człowieka, zresztą tak jak pani mówi, to jest takie bardzo obrazowe, publiczność bardzo to lubi, no bo tutaj chciałbym wspomnieć, że współcześnie właśnie muzea mają być tak zwane narracyjne, czyli tak jak najbardziej przybliżyć miejsce i obiekt człowiekowi, umieć opowiedzieć pewną historię, tak? No i porównałem, że fabryka to był taki dobrze zorganizowany mechanizm, no takim tym podstawowym organem w ciele człowieka, to wiemy, że jest serce i mózg i głowa, tak? No to i mamy jedno serce, jedną głowę, jeden mózg posiadamy. I w fabryce też rzeczywiście przeważnie była jedna maszyna. No, zdarzało się tam kilka i to było takie urządzenie, które dawało energię i siłę całej fabryce, tak? I dlatego ona była otoczona specjalną troską, był specjalny pracownik do tego wyznaczony. Mówiłem o tej hierarchii, także każdy z pracowników jakby marzył o tym, czy dążył do tego, żeby zostać tym tak zwanym głównym majstrem fabryki, tak? Czyli w tej warstwie, tej grupie robotniczej jakby to był najwyższy poziom awansu. No. I robotnicy oczywiście byli dłońmi i fabryka i posiadała i płuca, czyli nawiewy, wentylatory chodziły i kominy i wydmuchy, czyli tutaj wiemy z czym i nerki, oczyszczalnia posiadała, także rzeczywiście porównanie jest jak najbardziej zasadne. Pobudza wyobraźnię, tak? A muzeum powinno pobudzać wyobraźnię.
I też tak pozostając w tej płaszczyźnie wyobraźni, może nieco inny klimat, ale teraz krótka przerwa muzyczna. Krzysztof Krawczyk w utworze Parostatek.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stóp. U marynarzy pokład zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się tni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium burz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra.
I choć z parą ten utwór właśnie nam się kojarzy, bo nie wiem, czy pod innymi względami również się wpisuje w tę rozmowę, ale na pewno to jest ten czynnik, ten punkt wspólny. My natomiast teraz już od tych ogólnych tematów chcemy typowo skupić się na placówce w Opatówku, na Muzeum Historii Przemysłu. Wiemy też, to padło, że zazwyczaj też kościelne dzwony czy zegary wybijały tak, że pracownicy, robotnicy wiedzieli, kiedy muszą przyjść do pracy. Też ta fabryka, która znajdowała się w Opatówku i aktualnie też wasze muzeum, znajduje się w bliskości kościoła. Myślę, że też skoro już jesteśmy przy tym temacie, to może prosiłabym o dokładną lokalizację i krótkie nakreślenie właśnie tego położenia i może i nawet współzależności.
Tak, no muzeum znajduje się w centrum miasta Opatówek, także łatwo jest do nas trafić. Dojeżdża podmiejski autobus z miasta Kalisza, jest Opatówek skomunikowany przy trasie krajowej. Jest kolej, też ludzie lubią przyjechać do nas koleją, sobie z Ostrowa Wielkopolskiego czy Zduńskiej Woli wsiadają, przyjeżdżają, także żeby skorzystać właśnie, też pokazać dzieciom, bo dzisiaj przy tej motoryzacji kolej nie jest tak powszechna, więc żeby też przypomnieć, to rodzice wsiadają w pociąg i dojeżdżają do nas. I muzeum jest zlokalizowane w centrum Opatówka przy ulicy Kościelnej, niedaleko rzeczywiście świątyni w Opatówku. Czy tu jakieś nawiązanie? No tak, no początkowo nie, ale później w fabryce, bo fabryka istniała ponad 100 lat, no się polonizowała i była kadra, że tak powiem, wyznania katolickiego się zdawała. No od samego początku i byli ewangelicy i byli katolicy, bo to początkowo tutaj byśmy musieli się do historii głęboko gdzieś Polski odwołać, że tych fachowców na ziemiach polskich za pierwszej Rzeczpospolitej nie było, więc trzeba było ich sprowadzić, więc fabrykant sprowadzał tych fachowców, dlatego też Opatówek się rozwinął, ale z czasem było coraz więcej miejscowej ludności wyznania katolickiego, jeżeli był to nawet przybysz z Saksonii czy z Bawarii, gdzie dominował też katolicyzm, to też następowała szybka polonizacja, także dzisiaj w Opatówku tam nawet nasz kolega w muzeum też jest potomkiem tych osadników, tak? To ta nawet pamięć bardzo często często już zatarła się, pozostała w nazwiskach, pozostała jedynie w nazwiskach. To było dosyć powszechne, nawet w Łodzi sobie ostatnio taką lekturę czytałem, że fabrykanci rozumni też dbali o to życie duchowe robotników. Nie zakazywano świąt, jeżeli były, szanowano święta. Stara zresztą zgodnie z tutaj z nauką społeczną Kościoła, że niedzi chociażby, że jest niedziela, żeby dawać ludziom jeden dzień wolny, żeby był. Wiemy, jak to dzisiaj też jest ważne, jak ludzie lubią mieć dużo wolnego, żeby nie popaść właśnie w zależność, bo to też trzeba mieć tą świadomość, żeby nie popaść w tą zależność. Tak zwany dzisiaj jest, w dzisiejszych czasach panuje trochę ten pracoholizm, żeby tak się nie uzależniać od tej pracy, więc tych wolnych. Ja jestem zwolennikiem jak największej ilości wolnych, także jeszcze bym nawet, jakbym mógł, miał decyzję, to bym nawet zwiększył ilość tych dni w roku. I dobry fabrykant, dobry taki gospodarz oczywiście uznawał to, bo w pracy co było ważne? Co to znaczy majster? To też to nie było czasu o tym powiedzieć, więc powiem, że to był człowiek etyczny. To był człowiek, który kierował się w życiu etyką, a no głównie tutaj religia daje tą etykę, tak? Czyli wiedział, że ma dotrzymać słowo, ma nie kraść i innych tam. Przecież sobie trudno wyobrazić, żeby chociażby było spożywanie alkoholu, bo wiemy, tych urządzeń było bardzo dużo, więc jeżeli by to było jakieś, szerzył się tam jakieś patologie, to było bardzo dużo wypadków, a my tego nie mamy. I właśnie tutaj w Opatówku fabrykant, mamy dowód na to jaskrawy, dbał o to życie duchowe, bo chociażby zachował się taki ślad materialny w postaci ufundowania ołtarza i ambony przez właściciela fabryki, pana Ferdynanda Niczego. Do dzisiaj na ołtarzu w Opatówku zachowała się tabliczka, że fundowane przez Ferdynanda i Marię Niczów, małżeństwo, którzy byli właścicielami tej naszej fabryki. W Łodzi tak samo, jak ostatnio czytałem właśnie, to bardzo dużo kościołów było współfinansowanych przez ewangelików, przez Schreibera czy innych. Oni jakby rozumieli, że trzeba też w tą sferę zainwestować. Tak nie żałowali, że tak powiem, tego grosza. A oczywiście psychopaci zdarzali się wszędzie, tak? Gdzieś tam, bo to podkreśla się to, ale w dzisiejszych czasach też przecież mamy tyle przepisów, tyle ochrony pracowniczej i tak dalej, a zdarzają się wypadki mobbingu, co już gdzieś tam słyszymy. Psychopaci zdarzali się wszędzie. Nie?
Zdarzali i myślę, że faktycznie cały czas to pozostało. Czas biegnie, ale myślę, że nim zakończymy tę rozmowę, to chciałabym jeszcze zapytać o to, jakie wystawy można w waszym muzeum zobaczyć. Działacie od 42 lat, o ile się nie mylę, i wydaje mi się, że przez ten czas też wiele eksponatów udało wam się zgromadzić.
Tak, rzeczywiście muzeum nam bardzo urosło. My jako muzealnicy, pracownicy zaadoptowaliśmy już całe muzeum. Wszystkie sale są, to jest zaskoczenie dla wszystkich, bo bardzo duży obiekt, a mamy wszystkie sale wypełnione. Jest 7 sal obecnie udostępnianych na terenie muzeum. Ja nie wiem, dla nas jest strona internetowa, oczywiście na stronie internetowej można wyczytać.
To nawet w tym miejscu można przypomnieć, pod jakim adresem można was znaleźć.
www.muzeum.opatowek.pl. Bardzo prosty adres. Jak się wpisze w internet Muzeum Historii Przemysłu, to oczywiście my wyskakujemy. I posiadamy też jeszcze nasz oddział, także muzeum przez te 42 lata funkcjonowania dorobiło się oddziałów w siedzibie starostwa. Dzięki zaangażowaniu środków też powiatu kaliskiego i unijnych środków wyremontowane z tak zwaną salę rycerską i tam udostępniono nam muzeum czasowo na wystawę też stałą zabytkowych ornatów i papieskich ornatów, tak? Bo też muzeum, właśnie nasze zbiory dzielimy na zabytki techniki przemysłowej, ten właśnie ja się zajmuję, i drugi dział taki podstawowy to jest też wyrobów przemysłowych, czyli to, co właśnie wyrabiano, a tkaniny też od samego początku cywilizacji wytwarzano te tkaniny. I wśród tych tkanin, co oczywiście są unikatowe i my się nie boimy tego, gromadzi też współczesne. I mamy 3 papieży, udało się nam pozyskać i na tej wystawie Jana Pawła II, Benedykta XVI, zmarłego niedawno, i w obecnego papieża Franciszka też posiadamy. I na sali tej rycerskiej, niedaleko Bazyliki Świętego Józefa, przy Sanktuarium Narodowym można to zobaczyć. Jest to czynna sala codziennie, bezpłatna, także wszystkich kaliszan, wszystkich przyjezdnych zapraszamy, tam się można zapoznać właśnie z tymi wyrobami, zapoznać się z naszym muzeum, po tej wizycie następnie przyjechać do nas do Muzeum do Opatówka.
Myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak wszystkich naszych słuchaczy zaprosić do tego, by odwiedzić Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, także skorzystać z tego zasobu, który znajduje się w Kaliszu. Czas naszej rozmowy dobiega już końca. końca. Więc też bardzo dziękuję za to, że pozytywnie rozpatrzył Pan to zaproszenie do naszego radiowego studia. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Jarosław Dolat, kierownik działu historii przemysłu, techniki, technologii i organizacji produkcji w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.